porządku dnia.
A na pierwszą popołudniową godzinę tego tygodnia proponujemy Państwu rozmowę o karaniu kierowców, którzy powodują śmiertelne wypadki na drogach. Przyczynkiem jest ubiegłotygodniowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Kierowca, który wjechał w inne auto na drodze, został skazany nie za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa na 13,5 roku więzienia. To pierwsza taka sprawa w Wielkopolsce. Sprawa była wyjątkowa, bo prokuraturze udało się ustalić, że kierowca działał celowo, dlatego oskarżyła go o drogowe zabójstwo, mówi prokurator Karol Talaga.
Rzeczywiście jest to kwalifikacja nietypowa, natomiast tak jak mówię, według nas jest ona uzasadniona okolicznościami sprawy. Argumentacja właśnie jest taka, że w wypadku komunikacyjnego zderzenie z drugim samochodem następuje nieumyślnie na skutek naruszenia zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Tutaj w naszej ocenie do tego zdarzenia doszło na skutek umyślnego zjazdu przez oskarżonego typowo z zamiarem pozbawienia jak gdyby siebie życia. Ofiarą jak gdyby w tym wypadku mogła być każda osoba, która pojawiłaby się w tym momencie na trasie przejazdu oskarżonego. Była to rzeczywiście zupełnie przypadkowa osoba.
618-654-654, numer do naszego studia i Państwo już dzwonią. Odbieram pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Tak, witam. Panie dyrektorze, wydaje mi się, że powinny być bardzo wysokie kary. Dużo jest takich spraw, gdzie też media nie nagłaśniają. I wracając do tego zdarzenia z zeszłego tygodnia, gdzie na trasie Nowy Tomyśl Opalenica młody Ukrainiec, któremu zabrano prawo jazdy, nie mógł kierować, zakaz, doprowadził do wypadku. I tam on zginął, jego partnerka, i na szczęście, panie dyrektorze, że uderzył w ciężarówkę. A gdyby to jechała rodzina z dziećmi, tak, zapewne by też zginęli. Wydaje mi się, że publikować zdjęcia tych osób, to by była też jakaś kara, zabieranie samochodów tym osobom, no i po prostu, no, wysokie kary, nawet więzienia, ale nie w zawieszeniu, panie redaktorze, nie, no bo tu się nawet w Polsce zdarzają takie sytuacje, że ktoś miał 10 nawet zakazów, tak, i on nadal jechał. Traktować tego człowieka jako potencjalnego mordercę, zabójcę, panie redaktorze.
Ale mówimy o takich sytuacjach, kiedy dochodzi do czołowego zderzenia?
Panie redaktorze, czołowego zderzenia, ale policja może ustalić, kto spowodował ten wypadek, tak?
No tak, no bo wiadomo, że przy czołówce najczęściej ktoś zmienił pas ruchu, tak?
Tak, panie redaktorze, no od tego jest policja, ona po prostu bada. No są nieraz wypadki takie na przykład losowe, tak? Ale gdzie na przykład jest udowodnione wina kierowcy, który nie dostosował prędkości do danych warunków, przekroczył daną prędkość, spowodował wypadek, i są osoby śmiertelne. Ale także, panie dyrektorze, karać tych, którzy jeżdżą po spożyciu alkoholu. To są potencjalni mordercy, zabójcy. I tak ich traktować. Mhm. Bo tego będzie coraz więcej, panie redaktorze. Naprawdę, słyszymy, że w miesiącu tylu i tylu. No, w skali roku to są już, można powiedzieć, dziesiątki tysięcy. Takich po prostu typów przestępców. A oni jeżdżą, no i mają po prostu nasze prawo, powiem szczerze, głęboko, nie powiem gdzie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo. Czyli tutaj pan słuchacz zaproponował, żeby również tych, którzy świadomie po wypiciu alkoholu, o ile to można nazwać świadomym, siadają za kółko, traktować jak potencjalnych też zabójców. Zaraz oddam głos kolejnej osobie dzwoniącej, natomiast jeszcze cofnijmy się do 6 lat wstecz. Cofamy się wstecz. Do tego wypadku, o którym mówimy, doszło 6 lat temu w Bolewicku koło Nowego Tomyśla. Wtedy zginął kierowca uderzonego auta, a ciężko ranna została pasażerka. To było małżeństwo, które jechało do pracy. Sąd apelacyjny potwierdził ustalenia prokuratury, mówił sędzia Piotr Michalski.
Oskarżony, poruszając się po tej drodze, doprowadził do zderzenia z pojazdem, którym kierował pokrzywdzony, w sposób celowy. Wynika to z faktu, że oskarżony zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z pojazdem kierowanym przez pokrzywdzonego. Jest to oczywiście zderzenie czołowe. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że oskarżony, zjeżdżając na ten przeciwległy pas ruchu, nie podejmował najmniejszych manewrów obronnych. takich nawet, które są niejako prawie, że odruchem bezwarunkowym, gdzie jak coś się dzieje, to noga na hamulec. Tu nie ma tego. Jest po prostu prosty zjazd na lewą stronę i uderzenie w samochód jadący z naprzeciwka.
Czyli z tego opisu wynika, że ten samochód sunął jak torpeda, w której znajdował się prowadzący ową torpedę. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj, że tak powiem, popieram pana, który pierwszy mówił. Karać, karać, surowo karać. Ja opowiem zdarzenie mojego taty. To było 43 lata temu. Akurat byłam w ciąży z moją córką. Tato jechał rowerem. Ktoś tak pędził maluchem, że potrącił tatę, tata zginął. Wtedy było tak, że nawet ten kierowca nie poniósł żadnej kary, ponieważ na spotkaniu w sądzie powiedział wprost, akurat wtedy ogłosili amnestię, mnie objęła amnestia, nawet nie było, przepraszam, potrącił ojca, siedmiorga dzieci. Naprawdę karać i karać, i ja w związku z tym jestem za tym, ktokolwiek, kogokolwiek zabije jadąc autem, czy jadąc po pijaku. To tak jak tu kolega mówi, to jest potencjalny zabójca. Karać, karać i jeszcze raz karać. Nie w zawieszeniu, bo jeśli my nie zaczniemy karać kierowców piratów, kierowców pijaków, narkomanów, to będzie nadal tysiące ludzi ginąć na polskich drogach. Takie jest moje zdanie i go nie zmienię.
Dziękuję pani Bogusiu. Stanowcza opinia, aczkolwiek pamiętajmy, że zdarzają się na przykład zasłabnięcia za kierownicą, inne sytuacje, które mogą jasno mówić, że to nie był zamiar tegoż kierowcy, który ewentualnie spowodował wypadek. W tej sprawie, o której rozmawiamy, ustalono, że oskarżony wcześniej kupił alkohol na stacji benzynowej i go wypił, po czym ruszył w drogę. Na to powoływali się obrońcy, mówi adwokat Grzegorz Rosę.
My cały czas podtrzymujemy tą naszą argumentację, że było to zdarzenie drogowe. Tutaj sąd wskazuje, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym. Wiadomo, że to jest terminologia prawnicza. Szanuję wyrok sądu. Więcej tutaj będę mógł powiedzieć po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem, ale wydaje mi się, że tutaj też umyka ta kwestia jednak alkoholu, kwestia stężenia alkoholu, kwestia tego faktu, że jednak ta jazda nastąpiła bardzo szybko po spożyciu alkoholu. No i tutaj, tak jak zresztą sąd wskazał, aczkolwiek wywiódł wnioski z tego niekorzystne dla mojego klienta, że ta jazda pod wpływem alkoholu jednak powoduje istotne zaburzenia mentalne dla kierującego. I to myślę, że zostało tutaj pominięte w tej sprawie, bo takiego zachowania kierującego nie da się przewidzieć po takim zachowaniu, czyli duże stężenie alkoholu i jazda generalnie zaraz po spożyciu tego alkoholu.
Za chwilę do tego odniesie się sędzia Piotr Michalski, ale przedtem odebrałem telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja słuchamy pani, jesteśmy na antenie.
Ja mam taką jedną propozycję. Wszystkim osobom, którzy wsiadają po alkoholu do samochodu, odbierać raz prawo jazdy do końca życia i drugi odbierać im samochody, sprzedawać i pieniążki przeznaczać dla ofiar wypadków samochodowych, które te pijane osoby powodują. Mam nadzieję, że to by było odstraszające dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, bo ponieważ to, co się dzieje z pijanymi kierowcami, którzy wsiadają za kierownicę, to jest naprawdę masakra. Odbierać samochody, sprzedawać je i pieniążki przeznaczać na konta ofiar wypadków samochodowych.
Dziękuję pani Joanno.
Dziękuję pięknie.
Krótko, zwięźle i dobitnie. 618-654-6564, numer do naszego studia. A ja przypomnę, że wysłuchaliśmy przed chwilą adwokata Grzegorza Rosę, który zwracał uwagę, że ten sprawca wypadku wcześniej wypił alkohol kupiony na stacji benzynowej, wypił go i dopiero wtedy, czy właśnie wtedy, ruszył w trasę, gdzie celowo uderzył w pojazd z naprzeciwka. I zaraz do tego się odniesie sędzia, ale przedtem jeszcze kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja powiem bardzo radykalny i okropny sposób na tych piratów drogowych.
Byle kulturalnie, proszę się wyrażać, tak?
Oczywiście. Dać im się napić, puścić ich w trasę jeden z jednej strony, z drugą, niech jadą na szybko siebie i zobaczymy, co z nich zostanie. Jak będą zmieniali pasy ruchu. Mhm. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. No to posłuchajmy, co o argumentach obrońcy tegoż człowieka, który został skazany za spowodowanie wypadku śmiertelnego, potraktowanego jako zabójstwo, sędzia Piotr Michalski.
Sytuacja w tej sprawie jest dość przedziwna, właściwie no nie zdarzająca się w sądach, że najbardziej zainteresowanymi, by wykazać tym, że oskarżony jechał pod znaczącym wpływem alkoholu, są obrońcy. Oczywiście jest to zrozumiałe, bo jest tu bój dość zasadniczy, bo przestępstwo spowodowania wypadku nawet w stanie nietrzeźwości na tamten moment, bo to jest 20 rok, zagrożone było karą do 8 lat pozbawienia wolności, a przestępstwo zabójstwa karą od 8 lat pozbawienia wolności. W związku z tym oczywiste jest, czemu tak to zależy obronie. Ten czas od rozpoczęcia picia alkoholu do momentu z wypadku był bardzo krótki. W związku z tym wykazywanie, że oskarżony był pod jakimś bardzo silnym wpływem alkoholu, tak nie bardzo się tutaj to ma.
Ja jeszcze raz wrócę do tego, co państwo mówili, że pytanie, czy zawsze da się udowodnić, że wypadek został spowodowany świadomie, to znaczy, że do tego wypadku sprawca doprowadził celowo, tak jak tutaj się prokuraturze udało udowodnić w tym przypadku, bo sąd uznał, że było to zabójstwo, bo oskarżony kierowca działał celowo. I to jeszcze raz wyjaśni sędzia Piotr Michalski.
Sąd w pierwszej instancji przyjął i my to ustalenie uznajemy za prawidłowe, że oskarżony na drugą stronę, czy na ten przeciwległy pas ruchu zjechał celowo. A skoro tak, to dla przeciętnego obywatela, dla przeciętnego człowieka jasnym jest, że przy tej prędkości jakiekolwiek zderzenie może doprowadzić do takich skutków, jak i w tej sprawie. Nikt oczywiście nie twierdzi, że oskarżony chciał zabić tych dwóch ludzi, których nie znał i rzeczywiście tu nie ma motywu, żeby on chciał ich zabić. No ale to nie jest też argument za tym, żeby przyjąć, że tego zamiaru zabójstwa przypisać mu nie można. Natomiast można mu przypisać zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, to znaczy oskarżony nie chce, ale godzi się na to, że taki skutek może nastąpić.
Tak, to był sędzia, a ja odebrałem telefon i pan Roman na linii. Dzień dobry, panie Romanie.
No, witam, witam. To są takie, jakby powiedzieć, tych wszystkich adwokatów, obrońców, że on nie chciał. Powinien być ogólny zapis. Wsiadasz po alkoholu, pijesz alkohol, wsiadasz, automatu jesteś zabójcą. Nic innego, z automatu jesteś zabójcą i powinieneś powiedzieć, jeżeli spowodujesz wypadek i nikt nie ucierpi, to jest 25 lat. A jak ktoś zginie dożywocie i by nie było problemu zabrać samochód, a nieraz samochód jest majątkiem rodziny, nieraz jest tego, po prostu do więzienia, nie że sobie będzie leżał na kozetce, tylko po prostu do pracy i żadnych nie ma, że w zawiasach, bo pierwszy raz, bo mu się zdarzyło, rozumie. Miał tam 0,2 promila, jak niektórych rowerzystów łapią na rowerze, bo jechał rowerem, czy tam był wczorajszy. To jest troszeczkę coś innego, ale jeżeli ktoś już ma 0,6 promila albo 0,4 promila i wsiada w samochód, jest to typowy zabójca i powinno się taką osobę bardzo ostro... Nie, że dać mu szansę za pierwszy raz, bo mu się zdarzyło. Nie, od samego pierwszego razu. Ja też potrafię nieraz, jakby to powiedzieć, no, wypić dzień przedtem, ale się badam na drugi dzień. Nie wiem, jak mój organizm działa i staram się do samochodu nie wsiadać, nawet jakby cokolwiek się działo. Nie, są taksówki, jest rodzina, ktoś, są dzieci, ktoś zawsze podwiezie. Ale nie, żeby wsiadać i być zabójcą, że bo on chciał, a teraz mu się udowadnia, że nie był pewien, bo alkohol wypił. No, jak wypił alkohol, to chciał. Pierwszy był alkohol, a później była decyzja o wypadku, tak?
Wie pan, panie Romanie, jeżeli ja dobrze tutaj sobie składam te klocki, Nie czytałem akt sądowych i aż tak szczegółowo nie znam tej sprawy, ale mnie to się układa w taki oto ciąg wydarzeń, że ten człowiek powziął ten zamiar jakby samobójstwa poprzez uderzenie czołowe w drugi samochód na drodze i żeby dodać sobie nie wiem czego, czy odwagi, czy tego, no to się przed tym kursem napił i od razu ruszył w trasę. Tak ja to rozumiem. Być może się mylę.
Ma pan redaktor rację, bo trzeba mieć naprawdę silną wolę, żeby tego coś zrobić. A zazwyczaj to wszyscy są w takich sytuacjach, niektórzy są tchórzami, więc trzeba mieć silną wolę, także jest to osoba, która zabiła po alkoholu, jest zabójcą i inaczej nie można tego stwierdzić. Nie? Mm-hmm. Także,
Być może dlatego też nie było tego odruchu, o którym mówili tutaj prawnicy, że nie było widać żadnego takiego odruchu u niego, nie wiem, instynktownego nawet, żeby, nie wiem, przyhamować albo jednak odbić w ostatniej chwili.
Tak, pan redaktor też zasugerował, że ktoś zesłabnie, no to jest co innego, no wiadomo, jak pojedzie po alkoholu zesłabnie, to samo jest, tak, no bo mógł go alkohol do zesłabnięcia doprowadzić, bo bierze jakieś tam tabletki, które nie są wskazane w połączeniu z alkoholem, no to jest tak samo, wie doskonale, że jedzie po alkoholu, po złych tabletkach, i ma problemy jakieś tam zdrowotne, no to nie powinien stale siadać za kierownicę po alkoholu, więc
Dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiam. Dziękuję.
To był pan Roman, a mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
A witam, dzień dobry. Stary Marek z Poznania. Ja uważam, że mamy przepisy prawne wystarczające do tego, żeby egzekwować ich postanowienia, ich zapisy. Natomiast kwestia egzekucji, no to taki spektakularny wypadek pod Łodzią, gdzie zginęła rodzina. Sprawy do 8 lat grozi. Ja sądzę, że jeżeli rozpędzał samochód do ponad 300 km na godzinę, a to człowiek wykształcony, świadomy, no to miał świadomość tego, że może to spowodować zagrożenie dla siebie i dla innych. Drugi taki spektakularny...
Czyli tutaj też pan by potraktował to jako zamiar zabójstwa?
Wie pan, to jest rzecz do głębokiego przemyślenia i dyskusji znawców, nie wiem, psychologów, psychiatrów. Bo co w świadomości, jeżeli człowiek, świadomy, młody człowiek, bo ja rozumiem, że ktoś tam pod wpływem alkoholu nie jest do końca świadom tego, co czyni, ale tutaj chłopaki urządzili sobie ewidentnie tor wyścigowy z autostrady.
No tak.
No, poddaję to pod rozwagę słuchaczom i tym, którzy ewentualnie specjalistom słuchają tego, co mówię. Drugi taki spektakularny, głośny przypadek od tej trumny na kółkach.
Tak, przypuszczałem, że to się też pojawi w naszej audycji.
No wyrok śmierci. Przyczyna, dlaczego ten człowiek zjechał na lewy pas. Ja podejrzewam, bo jestem kierowcą, starym kierowcą, bo już powyżej 70 lat żyję na tym świecie, a prawo jazdy zrobiłem, jak miałem lat 16, bo wtedy były takie możliwości. W każdym bądź razie podejrzewam, że korzystał z telefonu, SMS, rozmowa, cokolwiek. I to było przyczyną, że zjechał na lewy, a więc trzeba byłoby sięgnąć do przyczyn i rozpatrywać pod tym kątem. Jeżeli, a to jest łatwe do sprawdzenia, bo przecież wystarczy sprawdzić telefon i połączenia w momencie, kiedy doszło do kolizji.
A tak, godzina zdarzenia, tutaj wydruk z połączeń itp. itd.
Natomiast przyznam się, że o tym wypadku tutaj koło Nowego Tomyśla, no pierwsze słyszę z tej audycji. No to tyle, co ja miałbym. Rygorystyczne wykonywanie i ja nie wiem, czego sędziowie się boją. No być może wchodzą jakieś koneksje osobiste i tak dalej, bo to ten od trumny to się okazuje prawnik, a więc...
No nawet media nawet podają nazwiska, to Paweł Kozanecki, adwokat od tak zwanej trumny na kółkach. Przypomnę, z czego to się wzięło. Ów adwokat w 2021 roku doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego, zderzył się z jadącym z naprzeciwka Audi 80. zginęły na miejscu kierująca i pasażerka tegoż Audi. I 5 marca tego roku Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnie skazał owego adwokata na, uwaga, 1,5 roku więzienia. Natomiast dlaczego o sprawie zrobiło się głośno? Dlatego, że adwokat wrzucił po tym wypadku do internetu film, w którym stwierdził, że ten wypadek to, uwaga, była, cytuję, konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Dziękuję, to był pan Marian. Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy z Poznania. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę audycję. Ja chciałem już kilka dni temu zadzwonić do radia, ponieważ nie będę się wypowiadał. Nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się tutaj jakoś tam wypowiadać w sprawach. Natomiast miałbym taką prośbę. Myślę, że państwo mogą to sprawdzić. Ja usłyszałem chyba 2 maja, że policja już 1 maja zatrzymała chyba ponad 1000 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Mhm. I są takie statystyki policyjne. Natomiast czy państwo mogliby sprawdzić i podać to na antenie, co się dalej dzieje? To znaczy te sprawy, czy trafiają...
Proszę pana o jeszcze raz telefon, bo cały czas mi się pan wyświetla, że jest pan na linii, ale pana nie słyszymy. Coś się stało. Proszę o dokończenie połączenia. Ja teraz je tutaj wyłączę i proszę jeszcze raz spróbować. To był pan Jerzy, a mamy... Oj, urwało nam się też kolejne połączenie, nie wiem, co się dzieje. 618-654-654. To wróćmy do naszego przypadku tutaj z Wielkopolski, spod Nowego Tomyśla. O celowym działaniu kierowcy od początku... Oj, teraz odbieram. To pan Darek chyba. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, panie dyrektorze. Właśnie tutaj słyszymy, dochodzimy do clou, że jednak cała ta sytuacja z tymi pijanymi kierowcami, to ona idzie od góry. Wzór, posłowie, sędziowie, adwokaci i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu nie będą uchwalać takiego prawa, nie będą sobie strzelać w kolano, że trafią na całe życie do więzienia. Więc wnioskuję, że to po prostu, no tak to działa, tak? Od góry po prostu jest to przyzwalane na to wszystko. I tak ten pan powiedział przed chwileczką, że zostało złapanych 1000 pijanych kierowców. Ale takich tysięcy jest w ciągu roku kilkadziesiąt tysięcy. I proszę mi wytłumaczyć, co się dzieje z tymi ludźmi. No to przecież te sądy były po prostu pozapychane tymi sprawami, tak?
Zapisałem sobie pytanie, co dalej.
To, żebyście państwo po prostu taką audycję przeprowadzili, albo taką sytuację. Co się dzieje z tymi ludźmi? Gdzie oni trafiają? Co się po prostu dzieje z nimi? Bo naprawdę to są ogromne ilości pijanych, potencjalnych morderców. To jest tak, jakby na przykład pijanemu człowiekowi dać zamiast samochodu kałacha, tak? No to jest samochód jest bronią, bo to też się wypowiadało już tutaj kilka osób.
A w każdym razie tak może być, w każdym tak. razie może być.
Mhm. Może być, tak. Mhm. I wydaje mi się, że tylko kara i nieuchronność tej kary, ale no panie dyrektorze, no idzie przykład z góry, no adwokat dostał ile pan przed chwilą, bo nie dosłyszałem,
półtora roku,
no to jest śmiech, bo jakieś panie jechały, no to tak każdy może powiedzieć, tak, że ach, zjechałem akurat i zabiłem, no ale, no bo jechały trumną na kółkach, tak, no to jest, wie pan co, to nasze prawo to jest tak słabe słabe, dobre jest dla tych, co znają te prawo, a dla zwykłych nas, obywateli, to jest po prostu tragedia. Gincie, po prostu gincie Polacy, my tam wyżej po prostu. I jeszcze wrócę do tego, że wnioskując z tej audycji, to prawie 99% tutaj słuchaczy jest za karą.
I no tak.
Naprawdę wysoką karą.
A w każdym razie ci, którzy dzwonią, tak uważają. Dziękuję
tak,
panu
a my
bardzo.
Jesteśmy suwerenem i nas powinni słuchać. Tych 460 posłów powinno nas po prostu słuchać. Co my mówimy, ale... No niestety to chyba wlatuje, wie pan, bo czasami taki poseł może mu się zdarzyć, także po pijaku z jakiejś imprezy i...
Pięknie, dziękuję panu. To był pan Darek. Słyszę też, że państwo z trasy dzwonią, jadąc. I odbieram kolejny telefon. Zaraz zobaczymy. Ale tutaj coś dziwnego dzieje. Nie. Halo? Halo? No nie mam, mamy tu jakiś problem. O celowym działaniu kierowcy od początku roku była przekonana rodzina pokrzywdzonych, mówi jej pełnomocnik, radca prawny Michał Mejziński.
Ciężko mówić o satysfakcji w tego typu okolicznościach, natomiast to jest jeden z takich, można nazwać to, precedensów, które rzeczywiście obecnie już, mam wrażenie, wpływają trochę na zmianę linii orzeczniczej i na zmianę formułowania zarzutów, które stawia się tego typu sprawcom.
No to państwo nie macie wątpliwości, że on to zrobił celowo zjechał?
Tak, tutaj jakby rodzina poszkodowanych niezmiennie jakby nie ma wątpliwości co do tego, że ten zamiar był i to działanie było celowe i świadome.
I teraz najpierw pan, a potem pani. Dzień dobry, taka była kolejność uzyskanych połączeń.
Dzień dobry,
witamy pana. Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, tu przesłuchuję się dzisiejszej audycji. Jak najbardziej tak, karać, jeszcze raz karać, ale nie sądowymi zakazami, tylko tak jak już było wspomniane w pierwszym telefonie, niech ponoszą ci ludzie, pijani szczególnie, konsekwencje tego działania. Bo rutynowe kontrole wyłapują tylko tych, którzy dali się w cudzysłowie złapać. Natomiast nieuchronność kary plus faktycznie ten zakaz coś by wnosił do ich życia, no to może by się jeden z drugim zastanowił, czy wsiąść za kółko. A druga sprawa co do wypadków i z udziałem pieszych, czy ogólnie wypadków śmiertelnych, no to jeśli ktoś był trzeźwy, ktoś popełnił po prostu błąd podczas jazdy, normalna rozprawa biegły i ta cała jakby ścieżka, która powinna się odbyć, a nie wszystkich od razu do jednego wora. Jesteś pijany, jesteś w cudzysłowie po narkotykach, wtedy z automatu po prostu kara pod tytułem więzienie, a nie bawienie się w sądowe zakazy, których respektowanie w naszym kraju potem słyszy się właśnie, czy u państwa w audycjach, czy to na portalach, że miał 10, 11, 20 zakazów i co to zmienia? Nic nie zmienia. Mhm.
Dziękuję panu bardzo. Tak sobie pomyślałem w czasie pana wypowiedzi, ileż to razy w ostatnich latach, już tak szerzej liczonych, robiliśmy audycję o tym, że zaostrza się prawo drogowe, że zaostrza się w ogóle system kar dla kierowców, czy to pijanych, czy w ogóle itp. itd. No i znowu stoimy na progu pytania o zaostrzenie potencjalne, to znaczy teraz państwo tutaj w swoich wypowiedziach stawiają taki postulat. Dziękuję panu, panie Adamie. Mamy teraz panią na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Alicja z tej strony. Uważam, że tak jak tutaj zdecydowano, no jak wszyscy, że kary są za niskie. Jeżeli kierowca zmienia pas ruchu i doprowadza do czołowego zderzenia, to on jest świadomy tego, że oprócz niego, który tu podobno chciał zginąć, zginą inni ludzie. Jak chciał popełnić samobójstwo, mógł wjechać w drzewo, szkoda drzewa, albo w betonowy mur, a tutaj wiedział na 100%. Że giną ludzie. Dziękuję.
Dziękujemy. W tym miejscu powiem, że dobra. Panie Romanie, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam tylko takie proste pytanie. Po prostu podajecie informację, że zatrzymano tylu i tylu pod wpływem alkoholu. Szkoda, że policja nie podaje jednocześnie, ile zatrzymano samochodów. I może jeszcze dobrze by było wartość średnią tych samochodów, bo może tylko stare, że tak powiem, trupy są zatrzymywane, a te luksusowe, co jechał luksusowym, no to zostaje przy właścicielu, nie?
Tak, czyli pan wraca do pytania postawionego już przez jednego ze słuchaczy.
Aha, bo nie słuchałem od początku.
Tak, ale po prostu tak, ta kwestia, że podajemy informacje, ileś tam zatrzymanych po spożyciu alkoholu i co dalej, co, jakie efekty tych zatrzymań.
Ale po prostu w momencie, jak jest podawane na przykład, że po weekendzie zatrzymano tylu i tylu, no to ci policjanci chyba już wiedzą, czy w tym przypadku zatrzymano samochód i by powiedziano, zatrzymano 1000 pod wpływem alkoholu, ale zatrzymaliśmy tylko 600 samochodów. I by było domyślne, a dlaczego tych 400 nie?
Mhm, dobra. Będziemy tego pilnowali. Dziękuję no, panu bardzo.
Dziękuję panu serdecznie.
I jeszcze jeden telefon mamy. Halo, dzień dobry. 618-65-4654. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Tadeusz się kłania.
Dzień dobry.
Czy pamiętacie takie już dawno, dawno temu były już takie ustawy wprowadzane i chyba za dwa dni taki wiceminister miał wypadek i miał przeszło 2 promile i od tamtego momentu cisza się zrobiła. Było też odbieranie aut, było wszystko, wszystko było. I co teraz, no właśnie, to kręci się nadal ten interes, nie?
No, pytanie rozumiem retoryczne pana jest, tak?
No, no właśnie, ten interes się kręci nadal, nie? Bo pan wie i inni wiedzą, że adwokaci, po co są adwokaci?
Żeby bronić takiego jak no pan, właśnie. Takiego jak mnie.
No właśnie, a ja bym panu powiedział, jak ja zostałem wmanipulowany przez policję i zapłaciłem 1200 zł, bo orzekł sąd, który nie wiedział, że w ogóle sprawa się toczy. I orzekli, że mam do zapłacenia, muszę zapłacić 1200 zł i tam dostałem punkty jeszcze za rzecz, którą nie zrobiłem, bo nie miałem możliwości w ogóle przed sądem no, powiedzieć tego, obronić się własnym zakresie. Chodziło o taką sztuczkę tam jedną.
To teraz może tej całej historii nie opowiadajmy, ale czy to było dawno temu?
No to niedawno, to zdarzenie było w 2003 roku, wyrok był w 2005, jakoś tam na wiosnę, a w tym roku dowiedziałem się przy kontroli, bo jeżdżę autobusem i byłem tam, podstawiałem się pod szkołę jedną i była policja. I później ten policjant mówi, panie, pan ma wyrok. Ja mówię, jak mam wyrok? Przecież on nie znał, żadnych informacji nie dostałem, ani nie tak... No ma pan, niech pan tam normalnie szybko działa. Ja przyjechałem z trasy, poleciałem na Kochanowskiego. No i rzeczywiście, no już wyrok, wszystko zaklepane, przeszło, wszystkie terminy przeleciały już, bo przecież to zapadł wyrok na wiosnę. A teraz niedawno, w zeszłym roku, nie? A teraz normalnie normalnie się dowiedziałem.
No, ale to ciekawa historia. Ale summa summarum, może pan wykonywać zawód kierowcy, czy nie?
Autobusem. No mogę, no tylko dostałem karę, przez sąd zasądzony musiałem zapłacić. Był już komornik, wszystko było, kurczę, latałem przy tym, kurde, jeszcze w sądzie płaciłem szybko, żeby komornik do domu nie przyszedł. Moje panu, że...
No dobrze. Dziękuję panu za opowieść pouczającą. No, szczególną opowieść. Jeszcze wracamy do sprawy spod Nowego Tomyśla. Dla skazanego kierowcy wyrok oznacza powrót do więzienia, o czym mówi jego obrońca, adwokat Grzegorz Rosy.
Naszym zdaniem ten motyw był i tym motywem było popełnienie samobójstwa. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Sąd wcale nie stwierdził, że nie było motywu. Sąd tylko wskazał na to, że ten motyw jak gdyby nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że pan jadąc z ogromną prędkością zjechał celowo na długi pas i doprowadził do zderzenia. Natomiast z jakiego powodu to się stało, to zdaniem sądu apelacyjnego nie ma wielkiego jak gdyby znaczenia, czy był to zamiar samobójczy, czy jakikolwiek inny.
Sprawa wyjątkowa, prawda?
Na pewno niecodzienna i rzadko spotykany stan faktyczny. Jest to na pewno sukces prokuratury, że konsekwentnie tutaj działając doprowadziliśmy do skazania nie za wypadek, lecz za zabójstwo z zamiarem ewentualnym, tak jak tutaj od początku było nasze stanowisko.
Prostuję. To nie był adwokat, to był prokurator Piotr Talaga, który mówił o sukcesie prokuratury, że udało jej się udowodnić, iż w tej precedensowej sprawie sprawca działał świadomie i z premedytacją i z zamiarem spowodowania tego wypadku czołowego. Do adwokata zaraz wrócę, jeszcze odebrałem telefon. Dzień dobry.
Panie rektorze, no ja wnioskuję jedno, że ten spowodował wypadek. On na początku coś wypił, tak? Jak wypił, to zjechał na tą drugą stronę, a tłumacząc się przed sądem, że chciał popełnić samobójstwo. No i wie pan, no mógł się wybronić, że psychiczny trafi do ośrodka na odwyk, do szpitala psychiatrycznego i mu to odpuszczą. Ja tak wnioskuję to. No bo tak pan powiedział, że on pijany, tak wypił alkohol i zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do tragicznego wypadku. Jego linią obrony było samobójstwo. No panie redaktorze, no ja to tak wnioskuję.
Dziękuję panie Darku, to był wniosek pana słuchacza, pana Darka. No i jeszcze teraz wracam do adwokata, który mówi o tym, że ten sprawca będzie musiał wrócić do więzienia.
Ten wyrok jest prawomocny i jest wykonalny. Nam przysługuje kasacja. Decyzję co do tej kasacji możemy podjąć po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem, ale wyrok jako taki jest wykonalny. Tutaj już nie ma kwestii tymczasowego aresztowania, tylko kwestia wykonania i odbycia kary, dalszej kary, no bo przecież część kary jest zaliczona. Oskarżony odbył już 4 lata, chyba bez kilku dni kary pozbawienia wolności. Nie wzywa się już teraz. Jego obowiązkiem jest stawiennictwo do zakładu karnego, także już teraz wezwanie do odbycia kary takiej instytucji w systemie tutaj prawa karnego nie ma na moment dzisiejszy. Kasację najprawdopodobniej sporządzimy z tego względu, że w tej sprawie kasacja nie została nawet rozpoznana merytorycznie, no bo pierwszy wyrok sądu został uchylony ze względu na nieważność postępowania, także generalnie teraz pierwszy raz zostanie poddana ta sprawa merytorycznemu rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy, żeby Sąd Najwyższy ocenił tą sprawę, no bo to jest jakby ostatni nadzwyczajny środek zaskarżenia i jakby jedyna jeszcze możliwość tego, żeby ta sprawa znalazła no jeszcze raz ocenę już tutaj w oczach Sądu Najwyższego.
Dodajmy, że w tej sprawie już raz zapadł prawomocny wyrok 15 lat więzienia, ale Sąd Najwyższy go uchylił, bo w składzie Sądu Okręgowego, który pierwszy zajmował się tą sprawą, zasiadał tak zwany neosędzia. Dlatego cały proces trzeba było powtórzyć. No i w wyniku tego drugiego powtórzonego procesu mamy prawomocny wyrok nieco niższy niż ten pierwszy, 13,5 lat więzienia dla kierowcy. Sprawę śledziła i w dźwiękach przedstawiła Magdalena Konieczna. Ja Państwu dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie wypowiedzi. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Krzysztof Tecław z pomocą Krzysztofa Jankowskiego, merytoryczną, i poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.